czyta doktor Morfo, a właściwie nie czyta, bo mówi. No dzisiaj troszeczkę inna forma odcinka, bo po raz pierwszy w historii podcastu odcinek wideo ze mną. Jak widzicie, tam są kitela.
Nie ma.
W każdym razie, aż się ubrałem w koszulę specjalnie dla was, gdzie ja się poświęcam. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, ponieważ nie będziemy przerabiać podmiotów z polskiej listy SCP, tylko inspirując się odcinkiem Geoffrey'ego, dałem ChatGPT do wygenerowania 3 podmioty SCP i sobie je przeczytamy. Pierwszy z nich na rozgrzewkę to dosyć specyficzny podmiot i czytajcie go uważnie, raczej słuchajcie go uważnie, bo przypomina pewien podmiot. Ten podmiot nie ma danego numeru, więc trzeba mu nadać jakiś. To na razie, żeby było nam łatwiej, nadajmy mu numer 426. Dobra, w każdym razie. Podmiot SCP oznaczony jako SCP-42069 jest obiektem, który oddziałuje genetycznie na osoby, które z nim pracują. SCP-42069 to rodzaj amuletów wykonanych z brązu, które mają kształt różnych zwierząt, takich jak wilki, lwy czy orły. Amulety te zostały stworzone przez starożytną kulturę, która prawdopodobnie miała kontakt z istotami pozaziemskimi. Kosmici. Super, dobrze się zapowiada. Osoby, które pracują z SCP-426-69, zaczynają doświadczać dziwnych i niekontrolowanych myśli oraz emocji, które wchodzą z samego SCP-426-69. Im więcej czasu spędzają z tym obiektem, tym bardziej stają się uzależnione od jego wpływu magnetycznego. W końcu osoby te przestają myśleć racjonalnie i zaczynają działać pod wpływem impulsu. Nie słyszałem o czymś takim. Nie. Nie ma takich podmiotów. Zupełnie nowy koncept. Oddział SCP zajmujący się SCP-42069 musi działać w specjalnych kombinezonach i kagańcach, aby uniknąć kontaktu z amuletami. Kagańcach? Nieźle się tam bawią. Cała praca z SCP-42069 odbywa się za pośrednictwem robotów sterowanych z zewnątrz. No to po co im te kombinezony? Skoro i tak wszystko sterują robotami. No, to minusik dosyć duży. Jednocześnie naukowcy badają SCP-42069, aby dowiedzieć się, jakie są jego dokładne właściwości i jakie zagrożenia niesie ze sobą dla personelu SCP oraz ludzkości jako całości. No, tak widać. Trochę niespójny to jest, ale no to jest AI, to chyba możemy troszeczkę odpuścić. Jakby się ktoś zastanawiał, co to jest, to są zwłoki moich wrogów. I wszystkich tych, którzy nie pisali na komentarze. Tam życie. Nie no, spokojnie. Jestem taki, bym tak nie zrobił. SCP-426-69 ma zdolność do przekazywania myśli, emocji i impulsów poprzez powierzchnię swoich amuletów. Memetyczne oddziaływanie SCP-426-69 wydaje się być szczególnie silne w pobliżu obiektu i osoby, która znajduje się w jego bliskim otoczeniu. Memetyczne wpływy SCP-426-69 są najmocniejsze, gdy noszący amulet jest fizycznie dotknięty lub gdy spędza dłuższy czas w jego pobliżu. Badania wykazały, że SCP-426-69 oddziałuje na mózg noszącego go osobnika poprzez wprowadzenie niezwykle silnych wibracji elektromagnetycznych. Te wibracje wywołują w mózgu wydzielenie hormonów i neuroprzekaźników. No, to super. Nie wiem. Nie znam się, nie wiem. Ale brzmi to dosyć specyficznie, więc chyba rozumiecie. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą SCP-426-9, wszelkie próby interakcji z nim muszą być prowadzone z największą ostrożnością. Osoby, które noszą amulet SCP-420-69, muszą być odizolowane od innych pracowników SCP i muszą pozostać pod stałą obserwacją personelu medycznego. Każda próba usunięcia SCP-420-69 z ciała noszącego go osobnika musi być przeprowadzona przez personel wyposażony w specjalistyczny sprzęt ochronny i musi być przeprowadzona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Podmiot SCP-420-69 jest przechowywany w jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie i jest stale monitorowany przez personel SCP. Ktoś się bawi motorem, przepraszam. No to nie tak, że nasze placówki są ogólnie bardzo dobrze zabezpieczone, nie? To nie tak. Ale wiecie, no to jest tylko ja, musimy troszeczkę mu wybaczyć takie niedociągnięcie. Podmiot SCP-420-69 jest... A, to już czytałem. Teraz zleciłem mu, żeby opisał zachowanie osoby, która założy amulet. No więc słuchajcie. Osoba, która założy amulet SCP-420-69, zaczyna doświadczać stopniowego wpływu memetycznego, który prowadzi do zmian w jej zachowaniu, myśleniu i odczuwaniu. Na początku, po założeniu amuletu, osoba może czuć się lekko niespokojna lub niepewna, ale z czasem jej zachowanie zaczyna ulegać poważniejszym zmianom. Teraz się przekonamy, jakie to są zmiany, bo poważniejsze zmiany to może być wszystko. Osoby, które noszą amulet SCP-420-69, zwykle stają się bardziej impulsywne i agresywne. Mogą wykazywać skłonność do podejmowania ryzykownych działań, a ich decyzje mogą być mniej racjonalne. Mogą również doświadczać silnych uczuć, takich jak euforia, gniew czy niepokój. Euforia. Co może prowadzić do zmian nastroju i wybuchów emocjonalnych. Myślę, że to jest dosyć poważniejsza zmiana. W sensie, zależy jaki ktoś był wcześniej. To dużo zmienia. Tak się poprawiam, bo... Kittel to jest, słuchajcie, to jest taka własna Kittla, mam zupełnie... Dobra, nie będę tam. Wracając do tematu. Z czasem osoby noszące amulet SCP-420-69 stają się coraz bardziej uzależnione od jego wpływu memetycznego. Masz moje zainteresowanie. Mogą odczuwać silne pragnienie, aby nosić amulet zawsze przy sobie i zwykle stają się niezdolne do podjęcia decyzji o jego usunięciu. Aha, co to znaczy, że ja tego nie czytałem wcześniej, nie? Także czytam z wami pierwszy raz. Osoby te często zaczynają tracić kontakt z rzeczywistością i mają trudności z utrzymywaniem normalnego funkcjonowania społecznego. Ostatecznie osoby, które noszą amulet SCP-420-69, mogą stać się całkowicie uzależnione od jego wpływu memetycznego, a ich zachowanie może stać się niebezpieczne dla samego siebie i innych. Mogą działać... Mogą zacząć działać w sposób chaotyczny i nieprzewidywalny, co wymaga od personelu SCP podjęcia natychmiastowych działań w celu ochrony personelu i środowiska. W związku z tym personel SCP musi być bardzo ostrożny podczas pracy z obiektem SCP-420-69, aby zapobiec kontaktowi z amuletami. Wszelkie osoby, które miały styczność z amuletem, muszą być odizolowane i poddane specjalnemu leczeniu, aby zmniejszyć skutki memetycznego wpływu SCP-420-69 na ich umysły. To by było na tyle z tego podmiotu. No i powiem tak. Widać, że sobie radzi z tym. Widać, że jest duże zaciągnięcie. W sensie jest to bardzo schematyczny podmiot, który już nieraz czytaliśmy na tym podcaście. I powiem tak, gdyby to był podmiot, powiedzmy, nie wiem, SCP-PLX coś tam, więc znaczy SCP-PL coś tam, to nie zwróciłbym uwagi na to, jak bardzo jest on schematyczny. To znaczy, Mamy dziwny amulet. Pozaziemska cywilizacja. I on oddziaływuje na ciebie, na twój mózg poprzez wibracje. I nie zwróćcie na to uwagi. A dlaczego zwracam w tym przypadku uwagę na to? Ze względu na to, że widać wiele rzeczy między różnych innych podmiotów i widać, że to wszystko jest po prostu taka mieszanka i to jest taki, wiedząc takim myślę językiem, twój podmiot SCP statek, tak? Bo mamy tu naprawdę takie podstawy pisania podmiotów. Oprócz tego, że nie jest ten artykuł podzielony na te sekcje, które mamy w zwykłych artykułach, czyli identyfikator podmiotu, klasa podmiotu, specjalne czynności przechowawcze i opis, ewentualnie jakieś dodatki. Tak, gdyby to podzielić, rzeczywiście podzielić, może trochę dodać, oczywiście pobawić się gramatyką, bo to jest też trochę kanciasto napisane, to można by mieć z tego SCP-PL strzał 60 coś, powiedzmy, nie? Bo to jest po prostu podmiot. Nie jest dobry, nie jest zły, jest tylko średni. I na, myślę, że z sandboxa by wyszedł. Następny podmiot, który mi osobiście się dosyć spodobał, bo jest to SCP-234-52, w sensie to jest wszystko razem pisane, ja po prostu tak czytam, bo nie chcę za każdym razem czytać 23452, bo to dziwne. Więc będę to czytał po prostu 234-52. I to jest dosyć pomagane, dosyć podmiot. I tu już jest w tym przednym podmiocie, już napisałem, żeby dał numer. I rzeczywiście ten numer został nadany. I potem się tak do niego można nawet zwracać. Miałem pewne problemy, na przykład z zaaplikowaniem do tego postaci badacza, który jest, przepraszam, badaczki, która jest też w moich tam pisanych do szuflady opowiadaniach czy podmiotach. I udało mu się, jest zaaplikowany, ale średnio to wyszło. W ostatnim podmiocie, który wam przeczytam, wyszło to już zdecydowanie lepiej i widać, że ten ChatGPT rzeczywiście troszeczkę lepiej mu wyszło napisanie tego artykułu. Chociaż bardziej bym powiedział, że to nie jemu lepiej wyszło, tylko ja nauczyłem się, jak mu, jeżeli chodzi o pisanie podmiotu SCP, jakie komendy mu dawać, jak mu napisać coś, żeby napisał to, co ja chcę, żeby napisał, nie? Dobra. Podmiot Podmiot SCP-234-52, zwany również pajączątkiem. W ogóle jakie bardzo chłopcy, pajączątka. Takie maluśie, jest humanoidalną istotą o wyglądzie przypominającym małą dziewczynkę z wyrastającymi z pleców odnóżami pająka. No i to już przestało być fajnie. SCP-234-52 ma około 120 cm wzrostu i waży około 25 kg. Pajęczątko posiada 4 pary odnóży, które składają się z 3 segmentów i są wyposażone w małe pazury. Odwłok SCP-234-52 pokryty jest małymi włoskami i posiada 2 pary skrzydeł. Skrzydeł? Ciekawa to pajęczątko. Już czuję, że mi coś poplecało. Które umożliwiają mu szybki lot na krótkie dystanse. Pajęczątko jest w stanie poruszać się po ścianach i suficie z dużą swobodą, dzięki czemu może łatwo unikać wykrycia. SCP-234-52 jest w stanie produkować jedwab, który owija swoje ofiary, a następnie je pożera. Pajęczątko jest agresywne wobec ludzi i uważane jest za niebezpieczne. Podmiot SCP-234-52 został odnaleziony w usunięto. To jest bardzo ciekawe, co on tutaj zrobił. Mnie to bardzo zszokowało, że w ogóle jest to użyte, bo rzeczywiście widać, że on się nauczył, że troszeczkę jest przeanalizowany ten artykuł, ten artykuł SCP, i to jest po prostu genialne, że zostało użyte to usunięto. I rzeczywiście to jest napisane usunięto, znaczy no widzicie to na ekranie, ale dla mnie to było zadziwiające, że nie wstawił tych blanków, tak, nie, tak zwanych, w sensie tych kwadracików takich śmiesznych, w sensie to są w sumie prostokąty, ale nieważne, tylko rzeczywiście tam jest usunięto, to jest ciekawe. Odnaleziony, ale czemu to jest 3W? Może chodzi, że województwo tam było, albo jakiś taki obszar administracyjny? No nie wiem. Badania nad nim dalej trwają, aby określić dokładne zdolności i ograniczenia pajęczątka oraz znaleźć sposób na jego bezpieczne przechowywanie i kontrolowanie. Teraz mu rozkazałem, żeby opisał, jak podmiot działa na personel naukowy Fundacji SCP, bo to mnie głównie nurtuje, nie? Jakbym miał z tym pracować, a nie chciałbym. Podmiot SCP-234-52, zwany również pajęczątkiem, wywiera negatywny wpływ na personel naukowy Fundacji SCP, który z nim pracuje. Osoby, które miały kontakt z tą istotą, często doświadczają lęku i niepokoju, zwłaszcza w pobliżu miejsca przechowywania pajęczątka. Pajęczątko jest agresywne wobec ludzi, co powoduje, że personel naukowy musi zachować szczególną ostrożność podczas pracy z nim. Pracownicy muszą przestrzegać ścisłych procedur bezpieczeństwa i być wyposażeni w odpowiednie narzędzia ochronne. Aby zapobiec atakom ze strony SCP-234-52, dodatkowo, początkowo wykazuje zdolności do kamuflażu i ukrywania się, co utrudnia kontrolowanie i monitorowanie jego zachowań. Pajęczątko wykazuje zdolności do kamuflażu. Tym bardziej nie chcę z tym pracować. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, że jest... że on jest tak złożony, nie? Że to jest opisane i wszystko jest wzięte pod uwagę. Nie wiem, jaram się tam jak moje dziecko, ale w sumie to jest skondensowany podmiot SCP. To powoduje, że personel naukowy musi być zawsze czujny i skoncentrowany podczas pracy z SCP-234-52, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla siebie i innych. W przypadku kontaktu z pajączątkiem personel naukowy może doświadczyć objawów takich jak stany lękowe, napady paniki, a nawet halucynacje. Wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z SCP-234-52, muszą poddać się regularnym badaniom psychologicznym, aby monitorować ich stan zdrowia psychicznego. W sumie praca z pajęczątkiem SCP-234-52 jest niebezpieczna i wymaga szczególnej ostrożności i uwagi ze strony personelu naukowego. I to jest taka w sumie formułka, którą on będzie powtarzał też wcześniej, i później, i potem, i kiedykolwiek. Teraz nakazałem mu, żeby opisał próby podjęte w celu terminacji podmiotu. No i czytamy tak. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie stanowi pajęczątko SCP-264-52, Fundacja SCP podejmuje próby jego terminacji, czyli całkowitego zniszczenia. Dotychczasowe próby terminacji były jednak nieskuteczne ze względu na zdolności pajęczątka do kamuflażu i ukrywania się. Dodatkowo SCP-234-52 posiada zdolność do szybkiego lotu na krótkie dystanse, co utrudnia jego schwytanie. Próby terminacji pajęczątka SCP-234-52 były podejmowane na różne sposoby, w tym pierwszy, zastosowanie silnych trucizn. Próbowano zastosować trucizny, które miałyby skutecznie zabić pajęczątko. Jednak ze względu na odporność SCP-234-52 na wiele substancji chemicznych, ta metoda okazała się nieskuteczna. No i to jest takie trochę mozolne wytłumaczenie, no ale nie kazałem mu tego rozwinąć, więc spoko. W ogóle... nie wiem, tak teraz w sumie sobie uświadomiłem, że ja to komentuję tak, jakbym komentował czyjś artykuł SCP napisany przez kogoś, a to jest przecież napisane przez komputer i przez program, i czego ja wymagam? On po prostu spełnia zadane mu polecenia. A to, że się nie rozwija, jest, w sensie, że nie rozwija tych zagadnień, no to jest naturalne. Druga próba, użycie broni palnej. Próbowano zabić pajęczątka? To będzie o pajęczątko. To jest jedno. A, dobra. Za pomocą broni palnej, jednak ze względu na szybkość i zwrotność SCP-234-52, trudno było trafić w cel. Wykorzystanie innych SCP, to jest punkt trzeci. Próbowano wykorzystać inne podmioty SCP do zniszczenia pajęczątka. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z interakcji różnych SCP, ta metoda jest zawsze ryzykowna i wymaga szczególnej ostrożności. Kiedy próby okazały się nieskuteczne, Fundacja SCP kontynuuje badania i poszukiwania innych sposobów na terminację pojedynczonka SCP-266452. W międzyczasie istota ta pozostaje w ścisłym przechowaniu i pod stałą kontrolą personelu naukowego. Ogólnie... potem prosiłem go, żeby wplótł postać, którą ja opisuję sobie. Ale wyszło to dosyć mozolnie. Doszło to tak... Mi się tak spodobało, więc tego teraz nie wstawię tutaj. I przeczytam wam to, co dał mi ChatGPT po tym, jak go poprosiłem, aby napisał decyzję Rady o 5 w stosunku do pajęczątka. Decyzja miała dotyczyć dalszych prób terminacji obiektu. Po dokładnej analizie raportów na temat SCP-266452 Rada O5 podjęła decyzję o zaprzestaniu prób determinacji pajęczątka. Decyzja ta została oparta na fakcie, że pajęczątko nie wykazywało agresji wobec ludzi i nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla personelu fundacji. O, to jest ciekawe, bo jeżeli słuchaliście uważnie, to na górze w artykule napisał, że... Macie to teraz na ekranie. Napisał, że... Że jest agresywny, że atakuje. A tutaj znowu pisze, że jest dobry dla ludzi i nie wykazuje agresji. Więc może to wynikać ze względu na to, że właśnie próbowałem z nim, w sensie z ChatGPT, wypracować opis interakcji pajęczątka z badaczką, do której SCP-266452 nie byłoby agresywne. I może on założył, że po prostu, nie wiem, ogólnie teraz nie jest agresywna? Dodatkowo Rada Objęć uznała, że SCP-266452 może być cennym źródłem informacji i wiedzy dla Fundacji SCP, ze względu na jego unikalne zdolności i możliwości prowadzenia badań nad nim. Z tego powodu Rada postanowiła zamiast terminacji podjąć próbę lepszego zrozumienia i kontrolowania pajęczątka. W związku z powyższym zalecono przeprowadzenie dalszych badań nad SCP-266452 i opracowanie szczegółowego planu monitorowania i utrzymania bezpieczeństwa podczas kontaktów z obiektem. Należy również przestrzegać ściśle protokołu dotyczących kontaktu z SCP-266452, aby uniknąć specjalnych zagrożeń. Potencjalnych zagrożeń. To jest dosyć ciekawe w ogóle, bo... lata po prostu pod każdy... pod koniec każdego tematyku. Teraz czas na lewitującą kulę. To jest masakra. Ten artykuł jest naprawdę... jest... starałem się, żeby go rzeczywiście ten ChatGPT rozbudował. Dlatego... pozwolicie... czego tego nie robić? Aha, jeszcze zanim ten, bo pewnie jak już skończę opisywać ten podmiot, to się wszyscy rozejdą. Dlatego korzystając z okazji, że mam waszą uwagę, chciałbym podziękować za to, że mają. Przeprosić. Mówię to w sumie. Zdawię się z tego, że mówię tak, co odcinkach wcześniejszych zapowiadałem, że może tak to wyglądać, że będę znikał na dłuższe okresy, ale tak, zapraszam do pracy. Czasami mogę znikać na YouTube, a wrócę, czasami mogę znikać na długo. Też wrócę. Chodzi po prostu o to, że czasami muszę się skupić bardziej na rzeczach bieżących, a nie na podcaście, więc tak to wygląda. Postaram się, im bliżej wakacji, tym bardziej intensywnie będą się pojawiać te odcinki. odcinki, aczkolwiek marzec i kwiecień to są dosyć ciężkie miesiące, więc jeśli chodzi o życie, to takie prywatne, więc mogę zniknąć i w kwietniu może to być na przykład jedyny odcinek, chociaż wolałbym szczerze wrócić do tej regularności, tylko że tak jak mówię, gdy wpadłem w regularność, to mocno spadła. Co tydzień, to były zrobione na odwalsie, co mi się personalnie nie podobało, bo ten podcast potem przestał dawać mi frajdę i przestałem się tym bawić, tylko nagrywałem odcinki na szybko, bez montażu je wrzucałem i wam też pewnie się nie podobało, więc... No więc tak, w każdym bądź razie jestem i będę miał to więc mam nadzieję, że to będzie dobry początek i wkrótce pojawi się kolejny, wkrótce znaczy się nie tak długo jak wkrótce jest teraz, co? W każdym razie, no wiecie o co chodzi, że pojawi się szybko, trochę się znowu tak. Wracając do tygodnia, tu bo się zagadałem, a mamy jeszcze wodę. Podmiot SCP-o numerze... O, to jest najbardziej... Jak ja to podzielę? O, 718-273, tak będziemy sobie mówić. Jest lewitującą czarną kulą o średnicy wynoszącej około 2 metry. Kulę otacza pole energetyczne, które utrzymuje ją w powietrzu. Wokół kuli krąży wiele niezidentyfikowanych obiektów humanoidalnych, które wydają się tańczyć wokół niej. Obiekty te są wyjątkowo szybkie i zwinne, a ich ruchy bardzo płynne i harmonijne. Jednakże, pomimo wielu prób, nie udało się jeszcze nawiązać z nimi żadnego kontaktu, a próby zbliżenia się do kuli były bezskuteczne. Powtórzył próbę, no ale to dobra. Badania przeprowadzone na podmiocie SCP-718-273 wykazały, że nie emituje on żadnych form promieniowania ani fal elektromagnetycznych. Dodatkowo... Żadnych znanych form promieniowania ani fal elektromagnetycznych. Co nie oznacza, że nie emituje w ogóle, no bo... To byłoby dosyć zastanawiające. W ogóle ten identyfikator będzie ciągle pojęty z moim zdjęciem pięknym. Ale spokojnie, jest to cenzurowane, także nie zbliżajcie, okej?
Okej.
Okej, wracając. Dodatkowo analiza próbek powietrza z jego otoczenia nie wykazała obecności jakichkolwiek cząstek lub substancji, które nie występują naturalnie w otoczeniu. Podmiot SCP-718-273 jest uznawany za niebezpieczny i wymaga stałego monitorowania oraz dalszych badań w celu zrozumienia jego właściwości i pochodzenia. Poprosiłem, żeby troszeczkę więcej napisał, więc napisał więcej. Mów panie, sugeruj, słuchaj. Podmiot SCP-718-273 został odkryty w odległej części pustyni w Egipcie przez ekspedycję badawczą Fundacji SCP. Ekspedycja początkowo zwróciła uwagę na dziwne ruchy w powietrzu, które prowadziły ich do odkrycia tajemniczej kulki. Badania przeprowadzone przez Fundację SCP na podmiocie 718-273 wykazały, że jest on zdolny do znacznej zmiany swojej masy, a także ma niezwykłą odporność na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Dodatkowo zauważono, że podmiot ten wykazuje pewne cechy inteligencji, ponieważ jego ruchy wydają się reagować na otoczenie i złożone algorytmy matematyczne. O, to jest ciekawe. Z powodu braku możliwości nawiązania kontaktu z obiektami humanoidalnymi, które krążą wokół kuli, ich pochodzenie oraz cele pozostają nieznane. Nie wiadomo również, czy są one związane z samą kulą, czy też stanowią oddzielny podmiot. celu uniknięcia jakichkolwiek potencjalnych zagrożeń wynikających z obecności podmiotu SCP-718-273. Fundacja SCP zdecydowała o izolacji i monitorowaniu go na stałe w specjalnie przygotowanym obiekcie badawczym. Jednak ze względu na nieprzewidywalne zachowania podmiotu, badania nad nim są nadal prowadzone i mają na celu zrozumienie jego własności i funkcjonowania. Tutaj poprosiłem go, żeby opisał, co się stało, kiedy przez przypadek włączyłem na swoim telefonie muzykę i jak zareagowały na te humanoidalne. W trakcie jednego z testów podmiotu SCP-718-273 dr Morfo przypadkowo włączył muzykę na swoim telefonie. Zaskakująca reakcja obiektów humanoidalnych tańczących wokół kuli była natychmiastowa. Obiekty zaczęły reagować na dźwięki muzyki, poruszając się w takt, a ich ruchy stały się bardziej złożone i skoordynowane. Wydawało się, że muzyka wpłynęła na zachowanie i inteligencję tych obiektów, które zaczęły wykazywać coraz to bardziej skomplikowane figury taneczne. Dr. Morfo przeprowadził dalsze badania, które potwierdziły, że podmioty tańczące wokół kuli wykazują niezwykłą wrażliwość na dźwięki i muzykę. Badania wykazały, że muzyka wpływa na ich zachowanie i może wpłynąć na ich poziom inteligencji i złożoność ruchu. Wyniki tych badań są szczególnie interesujące, ponieważ dają nadzieję na możliwość nawiązania kontaktu z tymi obiektami. Muzyka może stanowić klucz do porozumienia z nimi oraz do zrozumienia ich celów i funkcjonowania. Jednakże ze względu na nadal nieprzewidywane zachowanie podmiotu SCP-718-273, dalsze badania i testy muszą być prowadzone z dużą ostrożnością i w specjalnie przygotowanych warunkach. Tutaj poprosiłem go, żeby napisał mi, co się stało, gdy do obserwacji podmiotu użyłem kamery termowizyjnej. Oto rezultaty. Dr. Morfo zdecydował się na przeprowadzenie testów na podmiocie SCP-718-273 przy użyciu kamery termowizyjnej w celu zbadania, jak podmiot reaguje na zmiany temperatury i czy może generować jakieś ciepło. Wyniki eksperymentu były zaskakujące. Okazało się, że podmiot SCP-718-273 wykazuje niewielką zmianę temperatury, co sugeruje, że może generować pewną ilość ciepła. Jednakże ta zmiana była bardzo niewielka i nieregularna, co utrudniało dokładne zbadanie tej właściwości podmiotu. Ponadto podczas eksperymentu z kamerą termowizyjną zauważono, że obiekty humanoidalne tańczące wokół kuli wykazują zwiększoną temperaturę ciała w porównaniu z otoczeniem. To sugeruje, że te obiekty mogą generować pewną ilość ciepła lub wykorzystać energię z podmiotu SCP-718-273. Jednakże wyniki tego eksperymentu wymagają dalszych badań i testów, aby lepiej zrozumieć, jak podmiot SCP-718-273 generuje ciepło i jak to może wpłynąć na jego funkcjonowanie oraz na zachowanie obiektów humanoidalnych tańczących wokół kuli. Fundacja SCP kontynuuje badania i testy na podmiocie SCP-718-273, aby lepiej zrozumieć jego właściwości i funkcjonowanie oraz uniknąć potencjalnych zagrożeń dla personelu i ludzi wokół niego. Ciekawe. Zadanie tego odkrycia postanowiło, że użyję specjalnego urządzenia, które pozwoli mi zgromadzić tę energię ciepłą, które generują humanoidy wokół kuli, które są humanoidy z takiej wielkości, może z taka wielka, taki gigant, takiego suma, to nieważne. No i spróbować podgrzać wodę tą energią ciepłą wygenerowaną przez podmiot. No, oto rezultat. Dr. Morfo postanowił wykorzystać fakt, że podmiot SCP-718-273 generuje pewną ilość ciepła i przeprowadził eksperyment, aby sprawdzić, czy można wykorzystać to ciepło do celów praktycznych. Zdecydował się na podgrzanie wody przy użyciu specjalnego urządzenia, które miało skupiać ciepło generowane przez podmiot SCP-718-273. Niestety wyniki tego eksperymentu były nieoczekiwane i bardzo niebezpieczne. Woda, którą dr Morfo próbował podgrzać, zmieniła kolor i stała się trująca, co spowodowało, że personel musiał ewakuować się z laboratorium. Poddać się kontroli medycznej. Badania wykazały, że ciepło generowane przez podmiot SCP-718-273 związku z wodą, co prowadzi do powstania toksycznych substancji. Z tego powodu wykorzystanie ciepła generowanego przez wodę do celów praktycznych jest obecnie niemożliwe i stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia personelu i ludzi ogólnie. Fundacja STP podjęła natychmiastowe działania, by zminimalizować potencjalne zagrożenie i zabezpieczyć laboratorium przed wpływem komentarz 1773. Wszystkie dalsze eksperymenty na podjęcie będą musiały zostać przeprowadzone. Telefon mi dzwoni. Widzimy się za momencik. Rozmowa skończona. Dzwonił jeden z adminów serwera. Także... No, teraz zgadujcie, który. Nie ma tak łatwo. Wszystkie dalsze eksperymenty na podmiocie będą musiały zostać przeprowadzone z uwzględnieniem tych ryzyk. Tych ryzyk? Tak się chyba nie mówi. I z zastosowaniem dodatkowych środków bezpieczeństwa. Poprosiłem go, żeby napisał mi, co się stanie, jeśli personel klasy D odda strzał z pistoletu w kalibrze 22. Spytałem się go, aby mi napisałem mu, żeby opisał, co się stanie, jeżeli jeden z członków personelu klasy B odda strzał do kuli w Mr. Beast. Dobra, nie, on nie odkleja, sorry. Co się stanie, jeżeli ten personel klasy D odda strzał do tej kuli z pistoletu w kalibrze 22 LR? Albo 22 long rifle? No to wyniki tego eksperymentu. Przeprowadzenie eksperymentu polegającego na oddaniu strzału do lewitującej kuli SCP-718-273 było bardzo ryzykowne. Dr. Morfo wydał polecenie członkowi personelu klasy D, aby oddał strzał z pistoletu w kalibrze 22 LR do podmiotu, chcąc sprawdzić, jak zareagują podmioty humanoidalne tańczące wokół kuli. Wynik tego eksperymentu był nieprzewidywany i bardzo niebezpieczny. One w ogóle wszystkie są nieprzewidywane i bardzo niebezpieczne, jak się okazuje, więc pamiętajcie o tym, żeby w każdym swoim artykule napisać, że wyniki były nieprzewidywane i bardzo niebezpieczne. To chyba jakiś nowy sznyt fundacji, o którym ja oczywiście nie wiedziałem. W momencie, gdy klasy D oddają... Nie wiem, tu chyba coś mu ucięło, ale powinno być chyba personel klasy D. Oddał strzał, podmioty humanoidalne tańczące wokół kuli nagle rzuciły się na strzelca, zaczynając atakować go i zadając mu poważne obrażenia. Okazało się, że podmioty te były w stanie reagować na zagrożenie, jakim był strzał z broni, i zareagowały agresywnie na atak. Atak ten miał na celu obronę podmiotu SCP-718-273 i ochronę go przed dalszymi atakami. Eksperyment ten był bardzo niebezpieczny i pokazał, że podmiot SCP-718-273 posiada nieznane jeszcze zdolności obronne i jest w stanie kontrolować zachowanie podmiotów humanoidalnych tańczących wokół niego. Fundacja SCP musi zachować ostrożność wobec tego podmiotu i nie podejmować działań, które mogą zagrozić bezpieczeństwu ludzkiego personelu lub innych podmiotów SCP. Coś, co mi się nasuwa, to jest to, że w sumie ChatGPT nie nadaje się do pisania raportów podmiotów SCP. Dlaczego? Ponieważ pierwsze to jest głupie. Po co ktoś, jeżeli mielibyśmy robić artykuły, które są wygenerowane przez AI, to moglibyśmy zamknąć stronę, bo to nie ma sensu. My skupiamy, w sensie SCP skupia pisarzy, a nie ludzi, którzy umieją wklepać w program, co umie każdy. Co ma stwierdzić, że ma napisać artykuł. A po drugie, już tak z czysto takiego podejścia technicznego, że tak powiem, no to widać tutaj pewną niekonsekwentność, niekonsekwentność i taki artykuł... Powiem tak, no wiadomo, z czego to wynika, ponieważ ten artykuł się zmienia razem z tym, co my dajemy komputerowi do napisania, ale przez to to się nie nadaje do pisania raportów, bo raport piszemy już po przeprowadzeniu wszystkich testów. I ten raport, który się czyta, opis i specjalne części przechowawcze, to jest skondensowana wiedza z wszystkich testów. Te dodatki, które tam są, to jest taki smaczek, że możecie sobie przeczytać dokładną przebieg wszystkich badań, wszystkich testów i tak dalej. A tutaj tego nie widać. Tutaj widać bardziej to, że podmiot jest jakiś podmiot już, do którego dodajemy kolejne szczebla w trakcie badań. I to nie jest raport, to bardziej jest opowiadanie. Ale jest zachowany ten wygląd raportu, to znaczy język, jaki został tutaj użyty, jest zdecydowanie językiem, którego użył w raporcie. Więc ma to znamiona raportu, ale nie piszcie tak swoich raportów, bo po prostu to się dziwnie czyta. Ja czuję, że rzeczywiście on się uczy i że to się rozwija dopiero w momencie, gdy coś mu wpadnie do głowy, że tak powiem, nie? Jeżeli by to pisał człowiek. O. Następnie poprosiłem go o napisanie, jakie skutki miał ten atak podmiotów kontrolowanych przez SCP-718-273, no i o to, co mi napisał. Skutki ran zadanych przez podmioty humanoidalne na członku personelu klasy D były bardzo poważne. Rany nie chciały się goić i zaczęły robić, co wskazywało na poważną infekcję. Ropa miała dziwny, zielono-żółty kolor, co sugerowało, że zarazki, które spowodowały infekcję, mogą mieć nieznane jeszcze właściwości. Infekcja ta była bardzo trudna do leczenia, a personel medyczny musiał zastosować specjalne środki antybakteryjne i przeciwwirusowe, aby powstrzymać infekcję przed rozprzestrzenieniem się na inne części ciała. Rana musiała zostać dokładnie oczyszczona i zaopatrzona, aby zapobiec dalszej infekcji i umożliwić proces gojenia. Skutki infekcji pokazują, jak niebezpieczne mogą być oddziałania podmiotów SCP i jak ważne jest zachowanie ostrożności podczas eksperymentu. O tym mówię. On daje ci wiedzę i to jest trochę tak, jakbyśmy pisali sprawkę na polski albo coś takiego. Podajemy tezę, tezą w tym wypadku byłoby, że ataki podmiotów SCP są niebezpieczne. No i to byłby argument. Atak podmiotów SCP-718-273 spowodował takie i takie rany u personelu KCD, który brał udział w testach. A nie tylko nie w raporcie. Także widać pewne niedociągnięcie. Personel pracujący w zakresie SCP musi być odpowiednio przeszkolony. Chyba chodzi o to, że przy tym podmiocie, no ale okej. Musi być odpowiednio przeszkolony i wyposażony w niezbędne środki ochrony, aby zapobiec niepotrzebnym obrażeniom i infekcjom, jakie mogą wynikać z interakcji z nieznanymi podmiotami SCP. No, to jest dosyć normalne i naturalne w tej pracy, więc trochę takie masło maślane. Ogólnie zawsze ten ostatni akapit jest taki doklejony, troszeczkę, mówiąc kolokwialnie, z dupy. Bo nie jest on potrzebny, wszyscy wiemy to, co on tutaj napisze i możemy wysnuć wnioski sami czytając ten artykuł, to, co nam napisał wcześniej, więc wydaje mi się, że to troszeczkę takie naciągane, ale to jest tylko komputer, nie? Poprosiłem go, żeby napisał, co się stało z personelem klasy D, który próbował go dotknąć jednego z humanoidów. No i teraz czytamy. Próba schwytania jednego z humanoidów przez personel klasy D skończyła się tragicznie. Podczas próby schwytania członek personelu klasy D próbował złapać rękę humanoida, ale natychmiast jego dłoń zaczęła się palić, jakby była narażona na bardzo wysokie temperatury. Z uwagi na to, że skóra człowieka nie jest w stanie wytrzymać tak wysokiej temperatury, ręce członka personelu D stały poważnie. W ogóle on pomija klasy D. Jest po prostu personel D. Jak dla mnie okej, no ale to dziwnie brzmi. Zostały poważnie poparzone, a zranienia były bardzo bolesne i wymagały natychmiastowej interwencji medycznej. Pracownicy medyczni musieli szybko zaaplikować mu silne środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, a także wypłukać ranę, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Ten incydent pokazuje, jak niebezpieczne mogą być przedmioty SCP i to jest to. To jest ta rozprawka, o której mówimy. To jest... No, to nie jest raport, to jest rozprawka. Rozprawka na temat podmioty SCP są niebezpieczne na przykładzie testów SCP, na przykładzie testów przeprowadzonych na SCP-718-273. Nie wiem, czy może tak bardzo. prostu chodzi mi o to, że komentujemy to tak, jakby napisał to człowiek. Ale nie napisał tego człowiek, więc to jest zawsze. Poprosiłem go, żeby zakończył jakoś ten artykuł. No i napisałem to. I skupcie się. Wnioski płynące z powyższych eksperymentów są jasne. Podmiot SCP-718-273, jak również towarzyszące mu Monadę, są niebezpiecznymi i trudnymi do zrozumienia istotami, a eksperymenty z nimi należy przeprowadzać z najwyższą ostrożnością i wykorzystując najnowocześniejsze środki ochrony. Właściwości kuli SCP-718-273 nadal pozostają nieznane i wymagają dalszych badań. Możliwe, że będzie to jedno z bardziej tajemniczych i zagadkowych obiektów SCP, wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony. Należy pamiętać, że eksperymenty z podmiotami SCP wymagają najwyższego poziomu ostrożności i bezpieczeństwa. Pracownicy zaangażowani w badania i eksperymenty z tymi obiektami muszą być odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne środki ochrony, aby uniknąć niepotrzebnych obrażeń lub poważnych konsekwencji dla zdrowia. Nie prosiłem go, żeby to podsumował, tylko żeby napisał zakończenie. No ale okej. Mi się wydaje, że on tutaj za bardzo poszedł właśnie w rozprawkę na temat zagrożeń powodowanych przez to SCP, niż rzeczywiście na samym SCP. No jest to komputer, więc widocznie podałem mu złe dane wstawowe. Nie wiem. No spoko, może tak być. Powiem tak, wnioski, które wysyłają się z dzisiejszego odcinka są takie. Nie piszcie podmiotów SCP z ChatGPT. Po pierwsze, nie ma to sensu, bo nie jesteście kreatywni, a na tym polega cały nasz fandom. Po drugie, wychodzi rozprawka. No i po trzecie, ChatGPT nie umie gramatykę i nie stosuje charakterystycznego dla naszej społeczności pisania, dzieląc artykuł na szczeble, tak? Na stopnie artykułu. Jak widać tutaj, to też można było zauważyć w trakcie czytania tych podmiotów, mieszały się trochę części artykułu. Klasa podmiotu lub klasa zabezpieczeń była przemieszana z opisem, które były przemieszane z SCP, czyli specjalnymi czynnościami przechowawczymi. I to wszystko było takie zmielone i to wszystko dawało całość, która mogłaby być napisana jako opracowanie. To bardziej brzmi jak opracowanie raportu niż sam raport. Ale powiem tak, no spisał się nieźle. Gdyby napisał to człowiek, napisałby to trochę lepiej. Przedstawił w formie ciekawego artykułu na SCP-Wiki i dodatkowo, nie wiem, dorzucił zdjęcie, dorzucił jakieś dodatki, które są niespotykane, na przykład komiks jakiś, na przykład dźwięki, które wydaje. To byłby naprawdę dobry podmiot. Powiem tak, zaczęliśmy od najgorszego podmiotu i doszliśmy do najlepszego. Jeśli chodzi o pajączątko, to jest to też dobrze napisane. Też jako bardziej opracowanie raportu niż jako raport, ale ujdzie w tłoku. Pajączątko, gdyby nie ten właśnie, gdyby nie to ten schemat opracowania raportu, jak ja to nazwałem, mógłby być kolejnym podmiotem SCP polskiej listy, bo popisuje się idealnie. Mamy humanoida, znaczy w sumie to nie jest humanoid, ale to powiedzmy. Mamy podmiot, mamy dosyć ciekawą historię badań i jest on krótki, więc mógłby być kolejnym z listy. I pewnie nagrałbym o tym i nie komentowałbym tego tak, jak teraz się rozwodzę na nagrywania ponad prawie godzinę, nie? W sensie, nie ponad, prawie godzinę nagrywania. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał. Zapraszam Was na socjale. Co jeszcze? Aha, oczywiście resztę odcinków. Możecie nas obserwować oczywiście na Instagramie, bo mieliście pokazane socjale przed chwilą. ale specjalnie dla tych, co nie słuchali. Tu są Instagram. Spotify. YouTube. I link do Discorda wypiszę. W sumie. I to tyle. Yeah.